Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję.
Jest wtorek, 11 października. Rząd ma już komplet ofert na budowę elektrowni jądrowej. W październiku 2021 roku swoją propozycją złożył francuski EDF. Z kolei w kwietniu tego roku przesłał ją koreański koncern KHNP, a we wrześniu amerykański Westinghouse. Mimo to ostateczna decyzja w sprawie budowy elektrowni jądrowej wciąż nie zapadła. Dziś spróbujemy przyjrzeć się, co jest tego powodem i czy rząd jednak przełamie atomowy imposybilizm. Ja nazywam się Dominik Brodacki i w Polityce Insight odpowiadam za sprawy energetyczne. A o tym, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy z polskim atomem, opowie Robert Tomaszewski. Robert, to może zacznijmy od uporządkowania faktów. Opowiedz, co się dzieje z polskim programem jądrowym.
Żeby zrozumieć ten supeł atomowy, w którym się znaleźliśmy i który wywołuje taki duży szum medialny związany z możliwym podjęciem decyzji przez rząd w sprawie wyboru oferenta technologii jądrowej, to musimy cofnąć się do lipca, do momentu, w którym odwołany ze stanowiska pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej został Piotr Naimski. Piotr Naimski, oprócz tego, że na tym stanowisku nadzorował budowę gazociągu Baltic Pipe, to również nadzorował de facto program jądrowy poprzez kontrolę nad spółką Polskie Elektrownie Jądrowe, tak zwanym PEJ-em. Moment jego odwołania był przełomowy w tym sensie, że stworzył pustkę w tym miejscu nadzoru nad projektem jądrowym, którą zaczął szybko wypełniać premier Mateusz Morawiecki, najpierw nominując jako następcę Naimskiego Mateusza Bergera, właśnie na stanowisko pełnomocnika do spraw infrastruktury energetycznej i też częściej wypowiadając się właśnie na temat energetyki jądrowej. I tutaj na początku września, bodajże 5 września, szef rządu powiedział, że on nie wyklucza, że Polska wybierze dwóch oferentów, jeżeli chodzi o atom, dwóch dostawców technologii. Tutaj w domyśle mamy na myśli oczywiście amerykański Westinghouse i francuski EDF. Morawiecki wskazywał w czasie tej swojej wypowiedzi podczas konferencji prasowej, że to są duzi zachodni dostawcy technologii, którzy ze sobą współpracują, więc to nie byłoby nic nadzwyczajnego. No i zaczął się robić szum wokół tej sprawy. Morawiecki już wcześniej, w poprzednich latach wypowiadał się o tym, że taka opcja dwóch oferentów w programie jądrowym jest możliwa, ale wówczas nie traktowano tych wypowiedzi zbyt bardzo poważnie. A to z tego względu, że Naimski miał zdecydowanie bardzo silną pieczę nad tym programem jądrowym, co jest również tajemnicą polityczną, ale wszyscy o tym doskonale sobie zdawali sprawę, parł bardzo mocno w kierunku oferty amerykańskiej. W 2021 roku podpisaliśmy specjalną umowę pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi w sprawie rozwoju współpracy przy energetyce jądrowej i ta umowa, oprócz tego, że ona sankcjonowała przekazanie przez Amerykanów bardzo pogłębionego raportu połączonego z ofertą dla Polski, jeżeli chodzi o budowę elektrowni jądrowej, również tej części finansowej, to ona bardzo mocno uprzywilejowała Stany Zjednoczone w tym wyścigu jądrowym, bo ani Francja, czyli EDF, ani koreański KHNP nie dostały tej możliwości i nie podpisały tego rodzaju porozumienia dyplomatycznego z Polską.
I tutaj warto też zasygnalizować, że wszystkie opracowane przez rząd oficjalne dokumenty planistyczne związane z budową elektrowni jądrowej, czy to raport lokalizacyjny, środowiskowy, one bazują na założeniu, że w Polsce stanie technologia amerykańska. Oczywiście rząd w kolejnych miesiącach tłumaczył się, że jakiś taki benchmark musiał przyjąć jakieś założenia wyjściowe, natomiast generalnie one są, te dokumenty opracowane przy założeniu, że wybierzemy technologię amerykańską. I o tym, że decyzja rządu o wyborze jednej z ofert nie będzie taka jednoznaczna, to znaczy, że rząd może postawić na więcej niż jedną firmę, mówiło się już od wielu miesięcy, a w ostatnich tygodniach te doniesienia się nasiliły, tak jak powiedziałeś, także w oficjalnych deklaracjach. Zanim dojdziemy do tego, co rząd zdecyduje, to powiedz, dlaczego twoim zdaniem rząd w ten sposób postępuje? To znaczy, na ludzki rozum wydawałoby się, że najlepiej byłoby zakontraktować już teraz dostawę 6 reaktorów, co pewnie byłoby jakoś tańsze. Można byłoby to rozegrać pakietowo, a jednak rząd tutaj miesza w tym atomowym kotle.
Gdyby to było takie proste i wynikało tylko z potrzeby podjęcia decyzji dotyczącej polityki energetycznej, to byłoby rzeczywiście tak, jak mówisz. W sensie byłoby bardzo duże zdziwienie, czemu po 7 latach rządów Zjednoczonej Prawicy, która od samego początku popierała rozwój energetyki jądrowej, cały czas nie możemy dojść do tego momentu, w którym wskazany zostanie oferent, który tę elektrownię wreszcie nam wybuduje. Ta sprawa wymaga wyjaśnienia od strony politycznego. To znaczy sam fakt, że zniknął Naimski ze sceny politycznej, przynajmniej w tym energetycznym segmencie, i Morawiecki mógł wypełnić tą lukę, sprawia, że premier zaczął grać mocno kartą atomową w swojej polityce zagranicznej, ale też krajowej. Morawiecki starał się wykorzystywać ten atut w rozmowach z Francją również w poprzednich latach, ale specjalnie nie miał dużej przestrzeni do tego, żeby móc tą kartę atomową wykorzystać. I po odejściu Naimskiego ta karta mu w tej talii wylądowała dosyć mocno. No i założenie Morawieckiego mniej więcej jest takie. Znaczy, żeby zacząć może troszeczkę od genezy. Szef rządu nigdy nie wierzył do końca w perspektywy i przyszłość tradycyjnych reaktorów jądrowych. Jeszcze zanim został premierem, czytamy jego strategiczny dokument przygotowany przez, jeszcze kiedy był ministrem rozwoju, czyli strategii odpowiedzialnego rozwoju. Tam nie znajdziemy punktów dotyczących rozwoju elektrowni, tradycyjnych elektrowni jądrowych, ale małych reaktorów atomowych już tak. Morawiecki zdecydowanie widzi większą perspektywę właśnie w tej technologii. I jeżeli wypowiadał się w jakiś sposób na temat atomu, to raczej faworyzując właśnie te małe reaktory, a tradycyjny reaktor wykorzystując bardziej do swoich politycznych potrzeb. I nie inaczej jest w tym momencie, w którym się znaleźliśmy obecnie. Morawiecki jest w sytuacji, w której bardzo mocno potrzebuje poparcia Francji do tego, żeby załatwiać różne europejskie sprawy potrzebne dla rządu PiS. Na pierwszym miejscu oczywiście jest Krajowy Plan Odbudowy, ale nie tylko. Są też kwestie związane z polityką energetyczną. Tutaj Francja oferuje bardzo szerokie wsparcie i też wyciąga tutaj rękę mocno do Warszawy, bo w poprzednich miesiącach został powołany pełnomocnik francuskiego rządu do spraw współpracy atomowej z Polską. Francja wysyła tutaj też takie sygnały świadczące o tym, że jest gotowa dalej pogłębiać tą współpracę. Było spotkanie prezydenta Macrona z premierem Morawieckim we wrześniu w Paryżu. Wreszcie mamy też taką bardzo dużą potrzebę po stronie Francji, żeby odnieść sukces na tym atomowym poletku. EDF, który jest oferentem tej technologii, jest w bardzo poważnych tarapatach, zostanie niedługo znacjonalizowany przez francuski Skarb Państwa. Połowa jego reaktorów atomowych nie działa z powodu usterek albo w czasie letnim nie działała, bo był zbyt niski poziom wód. Francja z eksportera energii netto stała się jej importerem, też pogłębiając ten europejski kryzys energetyczny. Więc francuski sektor jądrowy bardzo potrzebuje, niemal jak kania dżdżu, tego sukcesu, a takim sukcesem byłoby zagwarantowanie rozwoju elektrowni jądrowych na francuskiej technologii EPR w Polsce. Więc Morawiecki, czując tą presję i czując, że może wykorzystać ten potencjalnie atrakcyjny kierunek dyplomatyczny i energetyczny, zaczął mocno eksploatować. Stąd jest ta narracja o dwóch kierunkach, no bo trudno sobie wyobrazić, że zbudujemy elektrownię atomową bez Amerykanów. To jest oczywiste ze względów strategicznych. Jesteśmy po wybuchu wojny z Ukrainą państwem frontowym, zamawiamy na potęgę amerykańskie uzbrojenie, potrzebujemy silniejszej obecności Amerykanów tutaj, więc naturalnym jest to, że jeżeli będziemy podejmować taką decyzję, to pierwszym naszym wskazaniem jest Westinghouse i też tak jak ty wspomniałeś, cała dokumentacja na pierwszy rzut, jeżeli chodzi o pozwolenia lokalizacyjne, środowiskowe, jest przygotowywana właśnie pod tą firmę. Natomiast Morawiecki nie chce sobie zamknąć tej furtki, tylko pytanie oczywiście, czy ta gra mu się opłaci, no i gdzie zaprowadzi rząd z decyzją w sprawie wyboru oferenta technologii jądrowej.
Tak jeszcze rozwijając twoją wypowiedź, to warto przypomnieć, że renesans francuskiego programu jądrowego i postawienie na ekspansję nuklearną Paryża był jednym z kluczowych elementów przedwyborczych planów Emmanuela Macrona. On zapowiadał, że Francja wróci do gry na tym globalnym rynku. Niewątpliwie plany ekspansji w Polsce są elementem realizacji tej strategii. Z kolei Amerykanie szykują się do wielkiej energetycznej ofensywy w Europie. Przecież Westinghouse ma także podpisane umowy na budowę nowych reaktorów jądrowych w Ukrainie, oczywiście po zakończeniu wojny, no ale inwestycja w Polsce pozwoliłaby im zbudować taki atomowy pierścień w tej części świata, a co za tym idzie wejść, mówiąc wprost, tutaj ze swoją energią i na tym zarabiać, a także osiągać korzyści polityczne. Ja pamiętam, że w ostatnich miesiącach czy nawet kilkunastu miesiącach mówiło się dosyć głośno, że takim kluczowym, tak jak ty powiedziałeś, czynnikiem przemawiającym za ofertą amerykańską to są sprawy geopolityczne, strategiczne, obronne, oczywiście także zacieśnienie partnerstwa politycznego. Francja oferowała przede wszystkim korzyści na poziomie unijnym, podczas gdy oferta koreańska, ona była całkowicie pozbawiona tej oferty politycznej, bo tutaj Koreańczycy za dużo nam zaoferować nie mogą, ale miała ten silny komponent gospodarczy, to znaczy ekspansję koreańskich firm, koreańskiego przemysłu w Polsce.
No i też rzeczywiście zamówienia obronne, prawda? Bo teraz ta lista, którą rząd skompletował, jeżeli chodzi o zamówienia po stronie południowo-koreańskiego przemysłu obronnego, jest ogromna, więc wydaje się, że też ten czynnik tutaj odgrywa istotną rolę.
I warto też odnotować, że jak rozmawia się z ludźmi zaangażowanymi w polski program jądrowy, to ta oferta koreańska na wielu z nich robi bardzo duże wrażenie. Koreańczycy zbudowali dużo reaktorów, także w krajach, które nie mają żadnych tradycji jądrowych. Świetnym przykładem jest elektrownia Barak, która powstała całkowicie na pustyni w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Oni słyną z tego, że budują elektrownie zawsze w terminie i zawsze w założonym budżecie. No ale wracam do tego, co powiedziałem. To nie ma tej oferty politycznej.
Ważne, żeby wspomnieć uwarunkowania, w jakich się znajdujemy obecnie, bo od nich też nie można odbiegać, bo oczywiście pamiętamy o tym, że trwa wojna w Ukrainie, jesteśmy w kryzysie energetycznym i ten kryzys ma ogromne implikacje dla samego programu jądrowego i dla w ogóle dla polityki energetycznej rządu w Polsce i rządów innych państw członkowskich i samej Brukseli. Ma to dwa aspekty, pozytywny i negatywny, jeżeli chodzi o sam atom. Pozytywnym aspektem jest to, że w kryzysie energetycznym znacząco wzrasta tolerancja na interwencjonizm państwa. Więc tego rodzaju projekty, tego rodzaju inwestycje jak elektrownie jądrowe, które potrzebują gigantycznego zaangażowania skarbu państwa, kapitału państwowego do tego, żeby ruszyły, stają się nagle znacznie bardziej realistyczne niż gdyby były warunki normalne, to znaczy warunki wolnorynkowe, w których liczy się bardzo skrupulatne sprawdzenie pomocy publicznej, jaką państwa oferują swoim spółkom. I to jest pozytywny aspekt. Negatywnym aspektem kryzysu energetycznego, w jakim się znajdujemy dla energetyki jądrowej i jej rozwoju, jest fakt, że politycy są skupieni przede wszystkim na tym, żeby przetrwać. Przetrwać z gigantycznymi cenami energii, gazu, nośników energii i móc przeczołgać się jakoś przez ten zbliżający się sezon grzewczy. Więc znajdujemy się w sytuacji, w której podejmowanie tego rodzaju decyzji, bardzo długoterminowych, które przyniosą efekt gospodarczo-energetyczny dopiero za jakieś kilkanaście lat najwcześniej, jest trudne. Łatwo też oskarżyć takie rządy, że dlaczego inwestujemy w coś, co przyniesie efekt dopiero za jakieś, może nawet 20 lat, natomiast tu i teraz nie mamy ani elektrowni, ani taniej energii i co z tym możemy zrobić. Więc te dwa aspekty również mocno rezonują na to, żeby z jednej strony przyspieszać ten program jądrowy po stronie rządu, ale z drugiej, żeby jednak koncentrować się na tych najbliższych wyzwaniach, które mogą się okazać kluczowe ze względu na zbliżające się w przyszłym roku wybory.
Jak tak cię słucham, to mam wrażenie, że w Europie i w ogóle w tak zwanej naszej bliskiej zagranicy wszystkie zielone światła w sprawach atomowych teraz się palą, ale czy tak dokładnie jest, to jeszcze do tego wrócimy. Natomiast zaczęło mnie zastanawiać, jak na to wszystko zapatrują się sami oferenci, to znaczy Amerykanie i Francuzi. Może zacznijmy od Amerykanów. Jak oni pozycjonują się względem takiej niejednoznacznej postawy Warszawy?
Amerykanie oficjalnie deklarują, że nie mają nic przeciwko temu, żeby ten program jądrowy w Polsce był rozszerzony i nie ograniczał się jedynie do jednego oferenta, ale i w kuluarach, i co od czasu do czasu w oficjalnych wypowiedziach słychać, że są bardzo zniecierpliwieni tą sytuacją, w której się znaleźli. No i oczekują jednak, że ich oferta, która zakłada budowę co najmniej dwóch elektrowni jądrowych w Polsce, zostanie zaakceptowana. A co poza tymi dwoma, to zobaczymy, tak? To znaczy tutaj już niech sobie Polska decyduje, ale bardzo podkreślają fakt, że oczywiście Polska jest suwerennym państwem i może ze swoim programem jądrowym robić co zechce, ale stawianie na dwa zupełnie różne typy reaktorów jądrowych jest po prostu nieopłacalne finansowo, bo będzie trzeba dublować kadry, wydać znacznie więcej na konserwację tego rodzaju i w ogóle budowę tego rodzaju jednostek. Utraci się efekt synergii, który pojawia się, gdy mamy właśnie efekt skali, to znaczy mamy dużo takich samych jednostek, które budujemy, więc możemy ograniczać koszty jednostkowe, taniej pożyczać kapitał, więc summa summarum bardziej nam by się opłaciło, gdybyśmy po prostu zdecydowali się na jednego oferenta, więc Amerykanie ewidentnie są zniecierpliwieni. To też jest efekt tego, że ta konstrukcja umowy polsko-amerykańskiej na temat współpracy jądrowej, ona wymusza na polskim rządzie pewne decyzje. I tutaj przypomnijmy te warunki. W ciągu 30 dni, zgodnie z tą umową, polski rząd powinien podjąć decyzję w sprawie tego, czy akceptuje przesłany przez Amerykanów raport CER, to jest tak zwany Concept Execution Report. Tam się znajduje oferta Westinghouse'a połączona z tym komponentem finansowym i ten raport został przekazany polskiej stronie przez ambasadora Brzezińskiego 12 września. Więc teoretycznie my jako Polska powinniśmy zadeklarować Amerykanom, czy go akceptujemy właśnie do 12 października, czyli jutro. Ale jeżeli wczytamy się w tą umowę, no to tam zobaczymy, że tam nie ma żadnych sankcji za złamanie tej daty. Co więcej, znajdują się zapisy o tym, że w przypadku, w którym no, pojawią się jakieś wątpliwości po jednej ze stron tej umowy, czyli w domyśle po stronie polskiej, to polska strona może zwrócić się do Amerykanów o uruchomienie konsultacji w ramach tej umowy. Więc ja zgaduję, że jak już mielibyśmy tak przewidywać przyszłość, może do tego też wrócimy na końcu, ale że to jest taka furtka, która może zostać wykorzystana do tego, żeby dalej przeciągać tą sprawę, próbować utrzymywać w tym ogródku te dwie gąski, tak, tą amerykańską i francuską, tak żeby one nie uciekły, jednocześnie żeby można było z nimi no, dalej rozmawiać.
Myślę, że to jest też dobry moment, żeby podkreślić dwie rzeczy. To znaczy, pierwsza jest taka, że te oferty, które Warszawa otrzymała ze strony Francuzów, Amerykanów i Koreańczyków, one się różnią między sobą. I nie chodzi tutaj tylko o koszty i różnego rodzaju rozwiązania techniczne, tylko one różnią się, jak mi to tłumaczono, kompletnością. To znaczy, amerykańska oferta jest po prostu najbardziej kompletna. To jest pełna oferta, pełen raport zawierający kompletną analizę budowy w Polsce elektrowni jądrowej. Ofertę francuską dawniej określało się jako dokument wstępny, niewiążący. To takie dwa słowa krążyły bardzo często w środowisku rządowym. Oferta koreańska była czymś pośrednim pomiędzy ofertą amerykańską i ofertą francuską. Też sami Koreańczycy notabene deklarowali, że oni są około 30% tańsi niż konkurencja, no ale umówmy się, że w tej sytuacji cena nie to, że nie gra roli, ale jest kwestią drugorzędną. I druga kwestia to jest charakter decyzji, który podejmie rząd. Do tego jeszcze wrócimy, ale ja pamiętam, że w ostatnich miesiącach rząd mówił, że jesienią tego roku, czyli 22, zapadnie decyzja o wyborze jednej z ofert. Natomiast to, co ja obserwuję w ostatnich tygodniach, to jest zmiana tej semantyki. Ostatnio taki termin krąży, że wstępna kierunkowa decyzja albo kierunkowy wybór technologii, czyli to pokazuje na podstawie tego, co mówisz, że rząd ma furtki, żeby przedłużać rozmowy z Amerykanami, że to może być tego typu decyzja, że pojawi się komunikat na stronie rządu, że kierunkowo wybraliśmy na przykład ofertę amerykańską, ale to jeszcze oczywiście nic nie oznacza, bo będziemy dalej negocjować, dywagować i spisywać protokoły. No dobra, ale przejdźmy do konkurencji Amerykanów, czyli Francuzów. Co oni na to wszystko?
Francuzi chcą za wszelką cenę utrzymać się w wyścigu i to jest ich priorytet. Widać, że deklarują jakąś tam elastyczność. Są gotowi przyjąć tą drugą elektrownię. Zanim tych Francuzów jeszcze dokładnie przerobimy, to zobaczymy, co leży na stole w tym momencie. Mieliśmy artykuł Piotra Maciążka ze Strefy Inwestorów kilka dni temu o tym, że rząd zmierza ku wyborze Westinghouse'a, ale tylko na jedną lokalizację, czyli tylko na jedną elektrownię. Więc to byłoby niezgodne oczywiście z tą ofertą, która została złożona przez Amerykanów, która obejmuje dwie elektrownie i nasze źródła też tego nie potwierdziły, że to tak może wyglądać. W sensie nie jest to wykluczone, że ostatecznie jedna elektrownia poszłaby do Amerykanów, a druga do Francuzów, ale to, co słyszymy z okolic kancelarii premiera, wskazuje, że raczej tak definitywnie byśmy tego nie przekreślali. Jest druga opcja, polegająca na tym, że pierwsze dwie elektrownie jadą do Amerykanów, a trzecia i kolejne już mogą być wykonywane w innej technologii, na przykład francuskiej. I tutaj mamy wypowiedź na przykład dyrektora Tomasza Nowackiego, czyli dyrektora Departamentu Jądrowego w Ministerstwie Klimatu, który na konferencji AmCham sprzed kilku dni mówił o tym, że no, polski program jądrowy może być znacznie większy niż my wcześniej go planowaliśmy, czyli już nie 6-9 gigawatów mocy, tylko znacznie więcej. A to oznacza, że no, tu wszyscy będą mogli się dzięki temu pomieścić. Więc już jak idziemy tak daleko, no to faktycznie można sobie wyobrazić scenariusz, w którym i koreańską elektrownię będziemy mogli zbudować w tym całym rozrachunku. Alternatywą do tego jest współpraca. I my słyszeliśmy coś takiego, że Westinghouse i EDF faktycznie toczyły jakieś rozmowy, czy nie połączyć jakoś tych ofert, ale one się zakończyły fiaskiem, ostatecznie nic z tego nie wyszło. I też w ostatniej rozmowie dla Business Insidera prezes Westinghouse'a do spraw energetycznych mówił o tym, że jeżeli mielibyśmy z kimś współpracować, na przykład z EDF-em, to już tylko na zasadzie takiej, że to jest nasz podwykonawca, który realizuje jakieś tam mniejsze rzeczy. Więc tutaj tej możliwości o wspólnej amerykańsko-francuskiej oferty nie ma. To z grubsza są te najważniejsze scenariusze, które są na stole, jeżeli chodzi o wybór. Bo pamiętajmy, że cały czas, i ja bym się jednak trzymał tego scenariusza, rząd będzie dążył do tego, żeby maksymalnie przedłużyć ten moment zawieszenia, takiego limbo, wykorzystując też te chwyty semantyczne, o których ty mówiłeś, czy to wstępna decyzja, czy nawet wybór kierunkowy, który musi zostać uzupełniony poprzez negocjacje, a jak wiemy, negocjacje mogą trwać wiele miesięcy, nawet kilkanaście, zaraz są wybory, więc tego ostatecznego podpisu pod decyzją inwestycyjną po prostu nie będzie i to jest chyba w tym momencie najbardziej prawdopodobny scenariusz ku wielkiemu zawodowi Waszyngtonu i ku małej uciesze Paryża. Polska będzie po prostu próbowała utrzymać stan zawieszenia z jakimś niewielkim wskazaniem przez najbliższe miesiące.
Pozostańmy w tej perspektywie inwestorów, to znaczy Paryża i Waszyngtonu, Koreańczyków na razie może zostawmy. Jak z ich strony może się to potoczyć? Mówiąc inaczej, czy ty sobie wyobrażasz taki scenariusz, że polski rząd, próbując złapać dwie albo trzy sroki za jeden ogon, koniec końców zostanie bez żadnej sroki i że oni po prostu powiedzą, nie, to nie, zainwestowaliśmy w opracowanie oferty 10 milionów dolarów na przykład i że na przykład oświadczył Westinghouse, co było dosyć mocnym stanowiskiem w takim języku dyplomatycznym. I
tak,
po prostu...
David Durham, właśnie ten prezes Westinghouse'a, którego wspominałem, dokładnie to powiedział.
Tak, i że powiedzmy za 2-3 miesiące, może za pół roku, a może za rok, oni po prostu powiedzą, że oni się w to nie bawią, bo Polska jest z ich perspektywy niepoważnym partnerem. Czy widzisz takie ryzyko?
Mi się wydaje, że to jest ten moment, że jeżeli ktoś ma kiedyś podjąć decyzję o budowie energetyki jądrowej, w percepcji Francuzów i Amerykanów, to będzie ta władza właśnie w tym momencie. Jeżeli wybory wygra opozycja, to szansa na to, że z programem jądrowym posuniemy się dalej, zaczynają gwałtownie spadać. A to z tego powodu, że akurat PiS sobie przyjął do programu walkę z imposybilizmem, stawianie na wielkie projekty państwowe, na wielkie inwestycje. Więc nie ma żadnej gwarancji, oczywiście nie jest to wykluczone, ale nie ma tak wysokiej gwarancji tego, że ten projekt zostanie ruszony przez kolejny rząd, a jest wysokie prawdopodobieństwo, że taka zmiana rządu może nastąpić. Więc z punktu widzenia interesów tych najważniejszych oferentów atomowych jest to, żeby dociskać Polaków, dociskać Warszawę maksymalnie właśnie w tym momencie, kiedy mamy wysokie zapotrzebowanie na zwiększenie naszego bezpieczeństwa, kiedy jest wyższa tolerancja na ten interwencjonizm państwowy i kiedy jest też duże zrozumienie opinii publicznej dla tego rodzaju współpracy i ona nagradza tego rodzaju porozumienia, zwiększając poparcie dla obozu, który je prowadzi. To jest oczywiście bardzo korzystne też założenie z punktu widzenia polskiego rządu, no bo on wie, że ma to okno możliwości do wykorzystania. Jest pytanie oczywiście, jaki jest ten ostateczny endgame Morawieckiego w tej układance, no i na ile on przełoży się na rzeczywiste posunięcie tego projektu do przodu, a na ile na takie markowanie postępu w rozwoju programu jądrowego.
Tym sposobem dobrnęliśmy do momentu, w którym musi paść sakramentalne pytanie, to znaczy co z tego wynika i co dalej się będzie działo. Interesuje mnie krótki termin, przez co rozumiem najbliższe godziny, dni i tygodnie, a także ten długi termin, to znaczy czego ty się spodziewasz, co rząd zdecyduje w najbliższych godzinach, może dniach, może tygodniach.
Moim zdaniem tej decyzji związanej z 12 października raczej nie będzie. Znaczy ja bym jej zupełnie nie wykluczył, bo może się zdarzyć tak, że i to też słyszeliśmy trochę w wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego, który trochę wspominał też o tej energetyce jądrowej, że jednak rząd będzie próbował wypromować w tej całej trudnej sytuacji związanej z kryzysem energetycznym, brakami węgla, walką z samorządami o dystrybucję tego surowca, problemami z kontraktowaniem energii dla samorządów, będzie chciał wypromować jakiś pozytywny przekaz związany właśnie z przyszłością, z dekarbonizacją i z budową no właśnie polskiej siły, polskiej gospodarki opartej na siłowniach jądrowych. Nie wykluczałbym tego w zupełności. Natomiast ja się spodziewam tego, że my będziemy przeciągać tą decyzję, że nie będzie żadnego wskazania na ten moment, że być może ono nastąpi, ale bliżej końca roku, w momencie, w którym wyjdziemy już z tego wirażu związanego z kryzysem energetycznym. Teraz władza musi pokazywać, że jest w największym stopniu oddana problemom Kowalskiego, odbiorcy, gospodarstw domowych, które nie mają czym palić w piecach, a nie zainteresowane tym, co będzie za 20 lat na Pomorzu i czy tam będą reaktory, czy nie. Więc ja bym zgadywał, że nastąpi jakiś kierunkowy wybór, że będą to Amerykanie, ale że jednak opcja francuska zachowa otwartą furtkę w taki sposób, żeby móc dalej rozgrywać tą kartę polityczną. Reasumując, Spodziewam się, że posuniemy się troszeczkę do przodu, nie będzie finałowej decyzji, co oznacza, że energetyka jądrowa pozostanie częścią polityki zagranicznej naszego państwa, ale nie będzie dalej częścią polityki energetycznej.
Ja ci powiem, co będzie, a ty powiedz, czy ty się z tym zgadzasz, bo zgadzam się, że w najbliższych tygodniach taka wiążąca decyzja nie zapadnie. Zresztą nikt tego nie deklaruje, bo tę oficjalną, ostateczną umowę jeszcze trzeba wynegocjować, ale rząd zadeklaruje, że na przykład siada do rozmów z Amerykanami, a z Francuzami to gdzieś tam też przy okazji sobie porozmawiamy. I w najbliższych miesiącach, przez cały 2023 rok, będą negocjowane szczegółowe zapisy umowy. Tuż przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi umowy zostaną parafowane, ale do wyborów taka umowa ostatecznie nie zostanie podpisana i z tym problemem zostanie kolejny rząd. Mówiąc krótko, nowy rząd, który albo będzie kontynuacją rządu obecnego, albo obecnej opozycji, zostanie z decyzją, czy ostatecznie podpisać wynegocjowaną już umowę z Amerykanami bądź z Francuzami.
Ja chyba bym się tutaj z tobą zgodził, no i poczekajmy na rozwój wypadków.
Dziękuję uprzejmie.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień. Posłuchajcie również naszego specjalnego podcastu Stan Wojny i innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.